co, jak i dlaczego. Porady na 103 i 106 FM.
U coraz większej grupy młodych osób można odnotować pierwsze symptomy uzależnienia od komórki i komputera. W dobie pandemii zdalnego nauczania walka z tym jest niezmiernie trudna. Tym bardziej, że przez zamknięte restauracje, hotele i pensjonaty w czasie ferii nie możemy wyjechać poza miasto, by oderwać się od codzienności. Jak produktywnie spędzić ten czas będąc w domu? O tym porozmawiamy m.in. z psycholożkami Pauliną Zamlewską-Lipiec oraz Renatą Sochą. W drugiej części naszej audycji porozmawiamy o faktach i mitach związanych z pandemią. Gościem Renaty Wcisło będzie pułkownik Artur Lipczyński, komendant 105. Okresowego Szpitala Wojskowego w Żarach i Żaganiu. Karolina Kamińska, zapraszam.
Co, jak i dlaczego? Porady na 103 i 106 FM. Smak zdrowia.
Zimową przerwę w nauce, która właśnie się zaczęła ze względu na pandemię i obostrzenia, spędzimy w domu inaczej niż dotychczas. To będą inne ferie, ale ich jakość zależy od nas, mówią psychologowie i pedagodzy. A z nami jest Paulina Zamlewska-Lipiec. Dzień dobry, pani Paulino.
Dzień dobry, witam.
W jaki sposób spędzić najbliższe dni wolne od nauki? Przede wszystkim, by to były dni korzystne, kreatywne, ale także z pożytkiem dla naszego organizmu.
Nie jest to łatwe pytanie, bo już parę ostatnich tygodni pokazało nam i naszym dzieciom, że to jest naprawdę trudny czas i myślę, że inwencja może się już kończyć i rodzicom, i dzieciom tym bardziej, dlatego one korzystają jednak z tych wszystkich dobrodziejstw, w cudzysłowie, elektronicznych. Natomiast rzeczywiście mamy na to wpływ dzięki temu też, że zniesiono na szczęście tą obostrzenia odnośnie wychodzenia z domu. To jest bardzo ważne, ponieważ jeżeli do godziny 16 dzieci nie miały możliwości wychodzenia na świeże powietrze, no to siłą rzeczy te możliwości się bardzo ograniczały. Teraz dzięki temu, że to zniesiono, no można na szczęście dzieci po prostu, że tak powiem, wyrzucać na dwór, zachęcać do spędzania czasu na dworze, bo myślę, że jest to tylko i wyłącznie jedna alternatywa, żeby odciągnąć je od tego, co mamy dostępnego w domu, czyli od po prostu komputerów, tabletów i telefonów. Polecam dwór, polecam, no na szczęście jest śnieg, więc można z tego korzystać, ale nawet jeśli go nie ma, to wszystko to, co możemy robić na świeżym powietrzu, w oddaleniu oczywiście od jakichś większych skupisk, las jest cały czas dostępny, wszystko, co mamy dookoła Zielonej Góry jest dość takie fajne przestrzenie dla rekreacji, więc naprawdę korzystajmy i wszyscy całą rodziną. To nie jest tylko tak, że same dzieci mają tam gdzieś chodzić. Najlepiej, gdyby to się odbywało wspólnie.
Rzeczywiście pani obserwuje taki nowy, narastający problem, jeżeli chodzi o uzależnienie najmłodszych od urządzeń elektronicznych. Mam na myśli chociażby właśnie tablety, komputery, czy też telefony komórkowe, które często są u nas w dłoni. No bo jak się okazuje, no niestety mamy edukację online i tego na razie zmienić nie możemy, więc najmłodsi spędzają nawet 6-8 godzin przed komputerem, a później rekreacja często dotyczy tego samego miejsca.
Mm-hmm. Nowe to nie jest zjawisko, także tutaj nie możemy mówić o tym, że to jest nowe, natomiast zdecydowanie narastające i to narastające w takiej skali dużej, że no, zaczyna być to ogólnoludzkim, ogólnodziecięcym problemem i młodzieżowym również, ale nie wiem, czy mamy na ten moment na to jakąś alternatywę, ponieważ no, ja widzę to również u dorosłych. Zauważamy to wszyscy u siebie. No ja nie będę ukrywała, że ten czas przed ekranem się zwiększa siłą rzeczy. Tam poszukujemy informacji, tam pracujemy, tam wykonujemy dużo czynności, które są po prostu związane z naszą pracą zawodową, ale też poszukiwaniem różnego typu, no nawet zakupu, tak? Robienie zakupów, bo teraz jest to też mocno ograniczone. Więc jakby my jako dorośli, mając zupełnie inaczej już skonstruowany mózg, nasza dojrzałość jest większa, ale mamy z tym problem. W przypadku dzieci, gdzie oni konsekwencji takich dalekosiężnych nie widzą. Oni je czują tu i teraz, mają potrzebę, żeby zagospodarować ten czas i korzystają z tego. Dlatego nie jest to nowe zjawisko, jest to szalenie niepokojące i narastające, ale nie wiem, czy mamy na ten moment możliwości, żeby w jakiś sposób to ograniczać. Świadomość, zwiększenie świadomości dzieciaków i młodzieży oczywiście, ale nie poprzez krzyk, nie poprzez zakazy, nakazy, tylko rozmowę i wyjaśnienie konsekwencji tego, co się dzieje. Natomiast rodzic siedzący przed telefonem i mówiący, że nie siedź tyle, ty dziecko, dziecko, no to nie jest to spójne po prostu.
A no właśnie uprzedziła Pani moje pytanie, bo przede wszystkim powinniśmy dawać z jednej strony dobry przykład, a z drugiej strony także włączyć się w to życie rodzinne, bo tablet czy telewizor to po prostu najprostsze rozwiązanie, jakie nam przychodzi.
Oczywiście. To jest najprostsze, to jest najszybsze. Oczywiście to jest wszystko do użytku, to jest wszystko coś, co wynaleziono, aby móc z tego korzystać. Natomiast no, są odgórne zalecenia, które zawsze były przez psychologów i lekarzy traktowane jako takie złote zalecenia na zasadzie dziecko do 3 roku życia w ogóle nie powinno mieć styczności z elektroniką, nawet z telewizorem. Ja z tym nie dyskutuję, mówię o tym, jak to jest, ale rzeczywiście nie powinno ze względu też na układ nerwowy i na to, w jaki sposób te wszystkie bodźce, które emitują to niebieskie światło, w jaki sposób wpływa na dojrzewanie układu nerwowego u dzieci. U dzieci starszych, mówię od 3, no takie dzieci podstawówkowe, bym powiedziała, no to jest około 2 godzin dziennie i to z takimi przerwami pomiędzy, czyli maksymalnie mówię 2 godziny. Nie wiem, czy są takie dzieci, które mniej niż 2 godziny siedzą. Mam nadzieję, że nie jest tak dużo dzieci, które siedzą więcej niż 4. Mówię o tych dodatkowych oczywiście, nie o tych, które muszą spędzić przed komputerem, żeby odrobić lekcje. Teraz no, nie ma tego od połowy powiedzmy grudnia, czy końcówki grudnia, więc jakby teraz taki miesiąc jest przerwy i wykorzystajmy też to na to, żeby na przykład robić sobie takie challenge, na przykład rodzinne, że może jakiś weekend wszyscy odkładamy telefony, tak, nie korzystamy. Zobaczmy, co się z nami dzieje w tym momencie, kiedy nikt z nas nie może z tego korzystać, bo łatwo zabrać komuś, natomiast czy my też wytrzymamy jako dorośli w takim challenge'u, w takim, jak to dzieciaki mówią, zawodach, powiedzmy sobie.
Tutaj Pani porusza ważną kwestię i mówi, wytrzymamy. Niedawno został opublikowany bardzo ciekawy dokument telewizyjny, który nazywa się Dylemat Społeczny. Tam autorzy social mediów pokazują, jakie niebezpieczeństwa czyhają na nas użytkowników, zarówno tych dorosłych, jak i dzieci, ale przede wszystkim, jak jest to silnie uzależniające także nas. Tak. Może w takiej sytuacji rozwiązaniem jest taka elektroniczna niania, która na przykład na telefonie wyznacza nam czas, z jakiego możemy korzystać.
Oczywiście.
Na przykład godzinie dziennie, prawda? Jeżeli wykorzystamy ten czas, no niestety możemy po raz kolejny chwycić na przykład za komórkę dopiero następnego dnia.
Dokładnie. Mówi Pani o filmie dokumentalnym, który sam mówi o tym, że to doskonale zostało wymyślone w taki sposób, żebyśmy się wkręcali, że tak powiem, nachodzili na kolejne te logarytmy, które są skonstruowane w taki sposób, żebyśmy napędzali się w tym oglądaniu, w tym korzystaniu. Więc oni doskonale wiedzą, jakie mechanizmy psychologiczne zachodzą w naszych mózgach, które do tego uzależnienia, to znaczy nas wpędzają. Natomiast są osoby, które są bardziej podatne na uzależnienia, są typy osobowości, które są mniej podatne. Natomiast przy iluś godzinach korzystania to już jest tak, że nawet nie chodzi o typ osobowości, tylko po prostu o to, że ilość czasu spędzanego powoduje, że nadal potrzebujemy. Więc tak jak Pani mówi, fajne są te nianie, fajne są wszelkiego typu blokady, które sobie sami zakładamy i zakładamy dzieciom. I mówmy, powiem szczerze, nawet sama z tego korzystam, jako my rodzinnie, żeby zobaczyć, żeby sobie zrobić taki skaning tego, ile my rzeczywiście, bo ktoś mówi, a ja chwilę, ja tylko na 5 minut, ja tylko coś tam sprawdzę. Potem taki raport daje nam rzeczywisty czas, który spędzamy, a przy tym rzeczywiście powoduje, że na przykład od godziny załóżmy 20 czy 21 nie korzystamy po prostu, żeby nasz mózg się zdążył zregenerować, bo no, też nie mamy jeszcze takich długofalowych badań, które by sprawdzały, jaki wpływ to niebieskie emitujące światło ma na nasz układ nerwowy i na nasz mózg. Na pewno niekorzystne, to już można takie wnioski sobie wyciągnąć nawet bez jakichś długofalowych badań.
To, co Pani wspomniała właśnie, system nerwowy, tutaj pada bardzo ważne stwierdzenie, nawiążę jeszcze raz do wspomnianego dokumentu, że social media to taki elektroniczny smoczek, który ma nas uspokoić, że tak naprawdę nie rozwiązujemy własnych problemów w życiu realnym, ale sięgamy po Facebooka, po social media, po 15 minutach, po 20 minutach przychodzi takie rozluźnienie, ale jak się okazuje, no problem zostaje zamieciony pod dywan.
Oczywiście, bo to jest tylko perfumowanie zapachu, natomiast to nie jest, nie rozwiązujemy u źródła, bo rzeczywiście jakby to jest tylko korzystanie z tego, co nam ktoś proponuje. To nie jest szukanie rozwiązań w sobie. I to jest bardzo ważne, że my jako psycholodzy widzimy teraz wzmożoną potrzebę u młodzieży, u dzieci, u rodziców również i u dorosłych zresztą tak samo, na rozmowę, na indywidualne podejście, na sprawdzanie, jak to u mnie wygląda. Ludzie są bardziej skupieni na swoich trudnościach, problemach, potrzebują rozmawiania. Natomiast w wyszukiwarkach czy w social mediach jest tak, że tam znajdujemy to, co inni zrobili, albo jak inni inni sobie z tym poradzili. To nie musi być tak, że w naszym przypadku będzie to tak samo. Także oczywiście
albo też zobaczymy, że jest tam zupełnie całkowicie zlukrowane, wypudrowane życie, które tak naprawdę nie istnieje.
Nie istnieje. My niby sobie zdajemy z tego sprawę, ale i tak wpadamy w tą pułapkę, że rzeczywiście ktoś ma fajniej, lepiej, u sąsiada trawa zawsze bardziej zielona, a tym bardziej dzieci, które one nie mają tego filtra, który my nakładamy z racji doświadczenia. Dlatego to jest już trochę osób jakby wpada na to, że nie ma sensu pokazywać nierealnej rzeczywistości, ale jest to kuszące i nie wiem z jakiego powodu ludzie mają jednak potrzebę, żeby się afiszować ze rzeczami, które są wyjątkowo samymi sukcesami, tak? A tutaj życie kimś życiem tak naprawdę prowadzi nas tylko i wyłącznie do gorszego samopoczucia. Patrzmy na siebie, dbajmy o siebie wzajemnie na zasadzie swojej rodziny, swoich najbliższych, o poszerzaniu swoich własnych zasobów i sposobów radzenia sobie, a życie innych zostawmy po prostu im.
Pandemia niestety też powoduje rozpad więzi ze znajomymi. Znacznie trudniej nam utrzymać relacje, na przykład za pośrednictwem social mediów czy też komunikatorów. To szczególnie odczuwają ludzie młodzi, którzy do tej pory mogli się spotykać chociażby na zewnątrz, w parkach, czy też na przykład w szkole, prawda? I odczuwają w tym momencie frustrację, bo okazuje się, że ten kontakt online nie do końca spełnia ich oczekiwania i zaspokaja ich przede wszystkim potrzeby. Jak rozmawiać z młodymi ludźmi, żeby przede wszystkim w tej trudnej sytuacji im pomóc?
Tak, to jest bardzo ważne, bo rzeczywiście zauważamy też, z jednej strony mówimy nie korzystaj z telefonu, a z drugiej strony utrzymuj relacje ze swoimi rówieśnikami. No to się wiąże jednak na ten moment tylko i wyłącznie z korzystaniem z tych wszystkich komunikatorów, które one wykorzystują po prostu w rozmowach, w spisaniu ze sobą. Ale tu ja myślę, że to z automatu powróci w przypadku młodzieży, jak oni wrócą do szkoły, jak będą mogli znowu, bo teraz jest tak, że te dzieci nie bardzo wiedzą, o czym mają rozmawiać. Wszystkie tematy szkolne się już wyjaśniły, tam już nic nowego się nie dzieje. Tematy zdrowotne nie są tematami dla dzieciaków, które poruszają. Oczywiście wszystkie sytuacje takie, że tak powiem, sercowe i emocjonalne dzieci ruszają, ale to też nie jest coś, o czym będą rozmawiały z każdym ze swoich znajomych. Więc tutaj ja trochę bronię dzieci w tym sensie, że oni nie utrzymują ze sobą głębszych takich relacji na ten moment, ponieważ nie wydarza się w ich życiu nic nowego. Jest to bardzo taki dzień świstaka każdego dnia. One nie bardzo wiedzą, co mają, o czym mają rozmawiać, więc to jest w jakiś sposób takie dla mnie trochę rozliczenie. Natomiast z drugiej strony te głębsze układy, które były wcześniej i które utrzymają się i tak będą. Dzieci mówią o tym, że widzą, kto jest prawdziwym przyjacielem, kto rzeczywiście został w tej relacji, w tej potrzebie bycia z kimś. To się zweryfikowało mocno, ale też jeżeli już zauważymy, że pewne osoby zostały, a inne się wycofały, to dbajmy o te, które zostały i z nimi nawiązujmy więcej relacji. Natomiast to, o czym pani powiedziała, w jaki sposób zachęcać. Cały czas mówię o tym, że to jest przykład idzie z góry. My naprawdę musimy ze swojej strony pokazywać, jak my to robimy, że my dbamy o te relacje z innymi, z rodziną, ze znajomymi, z przyjaciółmi, że to jest ważne w naszym życiu i wtedy będzie automatycznie ważne w życiu dzieci. Natomiast jeśli nie patrzymy na to pod względem takiej empatycznej, nawiązywania tych empatycznych relacji, to nie będzie po prostu dla dzieci ważne w ich życiu.
Pani Paulino, pięknie dziękuję za rozmowę. Paulina Zamlewska-Lipiec była gościem Radia Zachód. Dziękuję bardzo i pozdrawiam serdecznie.
Dziękuję również. Do widzenia.
Co? Jak? I dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.
Gościem Radia Zachód jest psycholog Renata Socha. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Za nami pierwsze dni ferii, dni laby, nieco odmienne od tych, które towarzyszyły nam zazwyczaj o tej porze roku. Niestety możliwości spędzenia wolnego czasu są bardzo ograniczone. Co zrobić przede wszystkim, żeby ten czas spędzić aktywnie, ale przede wszystkim bardzo uważnie?
Myślę, że teraz priorytetem dla każdego dziecka niestety jest praca bądź zabawa przed komputerem i to jest wyzwanie, z którym mierzy się większość nas rodziców i nas nauczycieli. Ja nie ukrywam, że szukam wielu sposobów takiego pokojowego przechodzenia przez tę sytuację oderwania dzieci od pracy z komputerem bez focha i poczucia niesprawiedliwości. I podpowiedź taką znalazłam u francuskiej psycholożki i troszeczkę w neurobiologii, bo proszę sobie wyobrazić, że jest pani kibicem sportowym, na przykład skoków narciarskich. I w takim pełnym ekscytacji momencie, gdy Kamil Stok walczy o zwycięstwo w turnieju czterech skoczni, kiedy właśnie decydują się losy tego mistrzostwa, wyłącza się prąd. Albo proszę przypomnieć sobie chwilę, kiedy w finałowym odcinku ulubionego serialu wreszcie wszystko zmierza do rozwikłania tajemnicy misternie plątanej przez 4 sezony po 12 odcinków, a tu właśnie wpada teściowa w odwiedziny. Trudno jest nagle wyjść z tego stanu, jaki w naszych mózgach wywołuje obcowanie z ekranem komputera, telewizora, czyli tego stanu przyjemności, emocjonalnego zaangażowania, ekscytacji. Trudno nam dorosłym, a co dopiero powiedzieć o dzieciach. Kiedy jesteśmy zaobserwowani tym filmem, sportem czy grą komputerową, znajdujemy się w zupełnie innym świecie i dotyczy to i dorosłych, i dzieci, bo ekrany nas hipnotyzują dźwiękami, obrazami, wprowadzają w pewien określony stan przyjemności, z którego niekoniecznie chcemy wychodzić. Nasz mózg uwalnia dopaminę, czyli tą substancję redukującą stres i jest nam dobrze. I w momencie, gdy wyłączamy ekran, wracamy do rzeczywistości, poziom dopaminy gwałtownie spada, a nasz mózg mówi: halo, co się dzieje, ratunku. I ja się zastanawiam, jak to zrobić, żeby przejść przez to bezboleśnie z naszymi dzieciakami. Cały trik polega na tym, by nie kończyć zabawy z komputerem nagle, ale żeby wyprowadzać dziecko stopniowo z tej wirtualnej rzeczywistości. Kiedy ten czas ekranowy, który wyznaczamy dziecku, dobiega końca, warto podejść na chwilę, usiąść, porozmawiać. Wystarczy minuta, może dwie. Zajrzeć do tego jego świata filmu albo do gry, popatrzeć, co się tam dzieje, zadać pytanie, nawiązać kontakt z dzieckiem, co oglądasz, albo że ta postać jest taka czy inna. Dzieci bardzo lubią, kiedy dorośli interesują się tym, co je angażuje, kiedy poświęcają temu uwagę. Gdyby pierwsze pytanie nie dotarło, co jest oczywistością czasami, warto zadać następne. Kiedy dziecko zaczyna odpowiadać na pytania, nawiązuje się rozmowa, to znaczy, że stopniowo wraca do rzeczywistości, a więc też i stopniowo ten poziom dopaminy również się zmienia, zamiast spadać drastycznie. To jest takie fantastyczne budowanie magicznego mostu między światem, w którym dziecko przebywa grając czy oglądając film, a tym, w którym my jesteśmy i do którego chcemy naszego juniorka czy nasze dziecko sprowadzić. To nasza obecność jest tym mostem. I tu właśnie chcę powiedzieć, że to jest tak ważne, nasza obecność w funkcjonowaniu dziecka. Jak spędzać ten czas przed? Ja jestem zwolenniczką planowania i jako psycholog, jako zodiakalna panna. Ramy, plany, rytuały nie tylko pomagają ogarnąć tam rzeczywistość w sensie organizacyjnym, ale też redukują stres i niepokój, szczególnie w takiej sytuacji, w jakiej jesteśmy teraz. Bo wszyscy potrzebujemy poczucia bezpieczeństwa, dzieci szczególnie. I ten w miarę stały plan dnia może okazać się bardzo pomocny dla wszystkich członków rodziny, zarówno w wywiązywaniu się z obowiązków i zawodowych, i szkolnych, jak i w zadbaniu o własną psychikę. Ten plan musi uwzględniać potrzeby i zobowiązania, no i przyzwyczajenia, rzecz jasna, wszystkich członków rodziny, a więc warto usiąść razem, włączyć dzieci do tej narady, ustalić plan zajęć na każdy dzień tygodnia. On nie musi być od razu precyzyjny, ale ważne jest, żeby te określone rodzaje aktywności miały w nim swoje stałe miejsca, więc żeby zarezerwować czas na wspólne posiłki, na naukę, na pracę, na odpoczynek, na aktywność fizyczną, na zabawę i na bycie razem.
Czy takie tradycyjne gry analogowe, karty, mogą być równie atrakcyjne jak komputer? Jesteśmy w stanie to zrobić?
Oczywiście, że tak. Oczywiście są dostępne różnego rodzaju animacje, wirtualne zwiedzania i tak dalej. Natomiast fajne są te takie siłowanki domowe, zabawy w terenie, wspólne czytanie książek, wspólne gotowanie, wspólne gry planszowe, zabawy ciastoliną, piaskiem, zabawy plasteliną, wspólne rysowanie, kolorowanie. Teraz są takie fajne kolorowanki. Można samemu tworzyć obrazy i portrety, numerując określonymi kolorami fragmenty zaplanowanych tych portretów. Wspólne oglądanie i wspólne nic nie robienie, bo wspólne leniuchowanie, wspólna nuda to też wspólnie spędzony czas. Kiedy ja moim pacjentom mówię o tym, że warto spędzać ze sobą ten czas rodzinny, te rozmowy, granie w planszówki, przygotowania do kolacji, jakieś wspólne obejrzenie filmu. To jest też czas takich podsumowań tego, co się działo, co można zrobić, co można zmienić, porozmawiać z dziećmi o tym, co się dzieje w świecie. One bardzo dużo chcą wiedzieć, bardzo dużo. Byłoby dobrze, żeby rodzice wiedzieli też o tym, co czują, co myślą. Być może niektórzy z rodziców głównie będą zdania, że w tym moim planie, który proponuje, jest mało czasu na naukę, że teraz dzieci mają zadawane dużo lekcji, że muszą nad tymi lekcjami spędzać o wiele więcej czasu. Ja myślę, że warto o tym z dziećmi porozmawiać, czego potrzebują. Być może wspólnie rodzice i dzieci dojdą do wniosku, że czasu na naukę trzeba przeznaczyć więcej, a być może, że kiedy jest go mniej, to dzieci są w stanie efektywniej wykorzystać ten czas, mając w perspektywie odpoczynek i zabawę. Bo musimy pamiętać, że nauka i rozwój to nie tylko siedzenie nad podręcznikiem i zadaniami z kart pracy. Czytanie, aktywność związana z twórczością czy rozwijaniem zainteresowań, aktywność fizyczna, ale też oglądanie filmów, korzystanie z ciekawych źródeł w internecie, to jest też rozwój. Tu także dzieci czegoś się uczą. Zresztą dzieci uczą się i rozwijają cały czas, to tylko my dorośli ograniczyliśmy swoje pojęcie rozwoju do przerabiania treści z podstawy programowej. I o dziwo właśnie teraz, kiedy tę naukę należy zorganizować inaczej, na nowo, wszyscy, i my nauczyciele, i my rodzice, mamy okazję przemyśleć i przedefiniować trochę nasze poglądy na to, czego dzieci potrzebują, by się rozwijać i uczyć nowych rzeczy. A wspólna razem z dziećmi rozmowa przy opracowywaniu planu, o którym wcześniej wspominałam, może być właśnie doskonałą okazją do tego. Nie spodziewajmy się i nie wymagajmy od dzieci, że w sytuacji tej zmiany, która w tej chwili zachodzi, wszechobecnego stresu i niepokoju, że nasze dzieciaki będą działały jak roboty zaprogramowane na 7 razy po 45 minut wkuwania. No a ze szkoły wciąż napływają nowe zadania do zrobienia. No cóż, nauczyciele mają swoje obowiązki, a my naszą rodzicielską rolą nie jest bycie funkcjonariuszami szkoły w domu, lecz dbanie o potrzeby i ten dobrostan dzieci. Jeśli zadań jest za dużo, sygnalizujmy to nauczycielom, próbujmy się dogadać. Czasem wspólnie wypracujemy sensowny model zdalnej nauki, a jeśli dogadać z jakiegoś powodu się nie da, no to może na przykład czas byśmy jako rodzice zarządzili czasem naszych dzieci, racjonalnie wybierając, których zadań zleconych po prostu nie zrobią. Ważne jest to, żeby obie strony, rodzice i nauczyciele, żeby byli ze sobą w kontakcie, żeby się informowali nawzajem, rozmawiali, żeby brali aktywny udział w wypracowywaniu tych nowych sposobów na naukę. I nie od razu będzie idealnie w szkole, ani w domu nie będzie idealnie. A jeśli chcemy znaleźć rozwiązania w miarę odpowiadające wszystkim, to musimy wziąć udział w ich poszukiwaniu. I mam tu na uwadze i pracę, i naukę, i ten czas wolny, bo naszym nauczycielskim, rodzicielskim priorytetem zawsze powinien być dobrostan dzieci. Ja się naukowo zajmuję dobrostanem nauczycieli, co prawda, i osób dorosłych, ale priorytetem dla nas, osób dorosłych, zawsze powinien być dobrostan dzieci. A do tego potrzeba zarówno obowiązków, wymagań, jak i odpoczynku, zainteresowań, czasu na zabawę, przyjemności, kontaktów z rówieśnikami, bliskości z rodzicami i tej równowagi pomiędzy wszystkimi tymi elementami.
Poruszyła tutaj Pani bardzo ważną kwestię, jeżeli chodzi o naukę online, bo nauka zdalna to też taki test, można by powiedzieć, uczciwości i prawdomówności. Bo Dokładnie. Z jednej strony najmłodsi mają sporo możliwości, żeby lepiej zdać na przykład kartkówkę, ale niestety rodzice często również wykorzystują tę sytuację, żeby pokazać własne dziecko w lepszym świetle i podciągnąć mu stopnie i na przykład w trakcie kartkówki podpowiadają, albo też za najmłodszych po prostu piszą zadania domowe.
Dokładnie tak jest niestety, dlatego warto, aby każda szkoła zadbała o... Ja jestem zwolenniczką wdrażania warsztatów, rozmów z rodzicami na różne tematy. Te trudne i te, począwszy od tych takich błędów, które popełniamy w wychowaniu dzieci, bo przecież nikt nas nie uczy, jak wychować dziecka, poprzez różne codzienne sytuacje i to, co nam rodzicom czasami wydaje się rzeczą dobrą, naturalną, że robimy na rzecz dobra naszego dziecka, okazuje się, że skutek jest zgoła odmienny. Dlatego warto jest rozmawiać, warto tłumaczyć, warto wyjaśniać i wprowadzić to jakby systemowo. Jednorazowe działania nie pomogą. To, że znaleźliśmy się teraz w takiej, a nie innej sytuacji nauki zdalnej, nauczyło nas, myślę, nas nauczycieli, ale też nas dorosłych, nauczyło nas, czy może nie nauczyło, dało nam wiele nowych doświadczeń i odnośnie relacji, i odnośnie uczciwości, odnośnie moralności, i odnośnie etyki, i odnośnie własnych umiejętności i kompetencji i rodzicielskich, i nauczycielskich. Więc te ostatnie miesiące były niemałą szkołą życia dla wszystkich dorosłych, ale też i dla dzieci, o czym nie możemy zapominać.
Bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Gościem Radia Zachód była Renata Socha, psycholog. Dziękuję, kłaniam się nisko.
Dziękuję, do widzenia.
Co? Jak? I dlaczego? Porady na 103 i 106 FM. Smak zdrowia.
Dzień dobry Państwu, pułkownik Artur Lipczyński. Jestem komendantem 105 Okresowego Szpitala Wojskowego w Żarach i Żaganiu. Od 6 lat pełnię funkcję konsultanta Wojskowej Służby Zdrowia w dziedzinie chorób zakaźnych. Do tej pory pracowałem przez 15 lat jako ordynator oddziału zakaźnego w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym w Krakowie. Jeżeli chodzi o moje doświadczenie zawodowe, mam nadzieję, że będzie wykorzystane i moja wiedza będzie wykorzystana dla dobra pacjentów naszego regionu. Stąd też moje czynne uczestnictwo w dyżurach w szpitalu w Żaganiu, który jest szpitalem drugiego poziomu. Leczymy tam pacjentów zakażonych COVID-em, jak również podejrzanych o zakażenie COVID-em, często z ciężką niewydolnością oddechową spowodowaną zapaleniem płuc.
Kiedy chorzy na koronawirusa zarażają? Jeszcze przed objawami? Kiedy są objawy? Jak to jest?
Na pewno zarażamy wtedy, kiedy są objawy, kiedy dochodzi do wystąpienia gorączki, bólów głowy, kaszlu, kataru, bólów mięśni, bólów stawów, utraty węchu, utraty smaku i tego wszystkiego, co Państwo oczywiście już nasłuchaliście się wielokrotnie z różnych komentarzy, czy różnych wywiadów, czy publikatorów. Natomiast bardzo niepokojące i niebezpieczne jest to, że często zarażamy, nie wiedząc o tym, że jesteśmy nosicielami wirusa, tak mówiąc popularnie. Czyli kiedy jesteśmy zakażeni, przechodzimy to zakażenie w sposób bezobjawowy. I to jest najbardziej niebezpieczne, bo wtedy zapominając o dystansie społecznym, zapominając o noszeniu maseczki, zapominając o dezynfekcji rąk i wszystkich tych innych przedsięwzięciach, które zapobiegają zakażeniu, no niestety możemy zaszkodzić swoim bliskim, możemy przenieść zakażenie. Miałem niestety taki przykład, gdzie doszło do zakażenia u osoby, która była przewlekle chora, która nie wychodziła z domu i niestety do zakażenia doszło poprzez przeniesienie choroby z zewnątrz przez współmieszkańców, przez najbliższą rodzinę. Doszło do takiego zakażenia bardzo ciężkiego, gdzie ta osoba, nie mogę tutaj oczywiście opowiedzieć większych szczegółów, bo jest to również tajemnica lekarska, ale ta osoba w ciężkim stanie, dusząca się z masywnym zapaleniem płuc, trafiła do nas do szpitala w Żaganiu. I niestety pomimo naszych wszelkich starań, pomimo podania leków, w tym remdesiviru, leku przeciwwirusowego, ta osoba po prostu zmarła, mając 45 lat.
Słyszałam, że w tym sezonie jesiennym pandemii choroba szczególnie dotyka mężczyzn między 40 a 60 rokiem życia, że jest dużo ciężkich przypadków, a nawet kończy się to zgonami. Czy to prawda?
Jeżeli mogę oceniać na podstawie naszych oddziałów szpitalnych, w których dyżuruję, w których pracuję, to w tym rzucie jesiennym rzeczywiście mieliśmy do czynienia z ciężko chorymi pacjentami w wieku między powiedzmy 30 a 60 lat. Ci pacjenci zgłaszali się do szpitala z zaawansowanymi zmianami w płucach, potwierdzonymi radiologicznie, zarówno w zdjęciach rentgenowskich, jak i w badaniu tomografii komputerowej, klatki piersiowej. Byli to pacjenci z niską saturacją, którzy mieli problemy z dostępem do lekarzy rodzinnych, z e-poradami, nie mogli się dodzwonić do lekarzy, nie mogli uzyskać fachowej pomocy lekarskiej. W związku z tym trafiali do szpitala zbyt późno i często niestety kończyło się to zgonem. W niektórych sytuacjach uzyskaliśmy wielki sukces. Po podaniu osocza remdesiviru udało się uratować takiego pacjenta. Niemniej jednak w tej chwili ta sytuacja zaczyna się, że tak powiem, odwracać i znowu mamy do czynienia z ciężkimi zapaleniami płuc u osób starszych.
No właśnie, od czego to zależy, jak przejdziemy COVID?
Wirus jest nieprzewidywalny. Trudno powiedzieć, kto z nas zachoruje i jaki będzie przebieg choroby, jaki będzie efekt leczenia. Spotykałem się wielokrotnie z osobami, które były w starszym wieku, które były obciążone różnymi innymi chorobami, tak zwanymi współtowarzyszącymi, przewlekłymi, które przeszły te zakażenia w sposób łagodny lub średni, że tak nazwę, a są osoby, które znam, które są wysportowane, które prowadzą higieniczny tryb życia, nie palą papierosów, nie mają cukrzycy, które zachorowały bardzo ciężko i przebieg choroby był wydłużony i niesie za sobą takie przechorowanie również przykre konsekwencje na przyszłość, gdyż często dochodzi do zmian włóknistych w płucach, które później utrudniają niestety codzienne funkcjonowanie, okres rehabilitacji jest wydłużony, więc jest to cały szereg jeszcze różnych na przyszłość niewiadomych, jak ci pacjenci, którzy ciężko chorowali, jak oni będą w przyszłości wydolni, czy będą mogli wrócić do swoich hobby, przykładowo do sportu, do biegania, do jeżdżenia na rowerze, do pływania, czy w jakikolwiek sposób przebycie ciężko tej choroby, tego ciężkiego zapalenia płuc, czy ich ograniczy i w jakim stopniu.
Chciałabym zapytać o osławioną nieco amantadynę.
Osławiona w mediach amantadyna nie jest lekiem zatwierdzonym do leczenia zakażeń COVID. Jest to lek, który stosujemy od wielu, wielu lat. Stosowaliśmy w różnego rodzaju schorzeniach neurologicznych jako lek wspomagający. Ja jako zakaźnik pamiętam, że kilkanaście lat temu też próbowaliśmy leczyć wspomagająco, zresztą nieskutecznie, różnego rodzaju choroby infekcyjne, w tym wirusowe. Natomiast lek ten nie sprawdził się w żaden sposób i w charakterystyce produktu leczniczego tego leku nie ma wpisanego leczenia zakażeniem koronawirusem.
Respirator. Ostatnio również w mediach głośno o tym, że może tylko pogorszyć stan pacjenta. Są tacy, którzy mówią, jak trzeba będzie respirator, to ja odmówię, że tylko tlen. Jak to jest?
Do kwalifikacji do leczenia respiratorem to jest odpowiednia procedura. Jest to związane z narastaniem niewydolności oddechowej. Respirator w mojej ocenie niejednokrotnie jest taką ostatecznością leczenia czy przedłużenia ludzkiego życia, gdyż w momencie przeciągającego się, przewlekającego się niedotlenienia może dojść do nagłego zatrzymania krążenia. Przestaje pracować serce, później przestaje pracować mózg, czyli ośrodkowy układ nerwowy i człowiek umiera. Więc w tym przypadku jedynym skutecznym rozwiązaniem jest podłączenie pacjenta do respiratora. Natomiast nie ma reguły i nie można powiedzieć jednoznacznie, zero-jedynkowo, czy respirator komuś uratuje życie, czy niestety efekt będzie ten ostateczny. Są przypadki, gdzie respirator uratował życie człowieka, ale jest dużo przykładów na to, że nawet w ciężkiej takiej niewydolności oddechowej, kiedy płuca są zajęte przez proces zapalny w 80-90%, to nawet respirator nie pomaga w nasileniu niewydolności oddechowej.
Odporność. Ile utrzymuje się odporność? Całkiem niedawno przygotowywałam również do Radia Zachód materiał o tym, że w szpitalu w Żaganiu leżała pacjentka, która po 5 miesiącach zachorowała na koronawirusa. Mówi się w mediach o tym, że ta odporność utrzymuje się 2-3 miesiące, ale są przypadki, w których ta odporność utrzymuje się znacznie krócej. Podobno zdarzało się, że nawet po 5 tygodniach osoby ponownie zaczynały chorować na koronawirusa. Jak to jest, panie doktorze?
Powiem w ten sposób. Jest to nowy wirus. My się go tak naprawdę dopiero uczymy. Nie ma jednoznacznej odpowiedzi, czy my nabywając taką chorobę, czy nawet szczepiąc się, będziemy mieli odporność do końca życia. Być może, że będziemy poddawani szczepieniom tak zwanym przypominającym, tak jak mamy do czynienia z innymi wirusami. Natomiast powiem w ten sposób, pacjentkę akurat znam, gdyż dyżurowałem i uczestniczyłem w procesie jej leczenia. Na szczęście skutecznego i wyszła praktycznie bez szwanku z tego ciężkiego zapalenia płuc. Natomiast powiem w ten sposób, są doniesienia, że osoby, które były zakażone, a przebieg zakażenia był bezobjawowy lub chorowały w sposób bardzo łagodny, mogą mieć tendencję do zakażenia ponownego. Są też doniesienia takie, że osoby, które chorowały bardzo ciężko, miały intensywne leczenie, miały podawane osocze ozdrowieńców, miały remdesivir, że te osoby są przez dłuższy okres czasu zabezpieczone przeciwciałami, czyli są odporniejsze na ponowne zakażenie. Nie wiemy tego tak naprawdę na pewno. Ja jako konsultant Wojskowej Służby Zdrowia w dziedzinie chorób zakaźnych na obecnym etapie naszej wiedzy ogólnej nie odważyłbym się na jakieś konkretne wyrokowanie, czy jest to 5 tygodni, czy jest to 6 tygodni, czy być może, że 3 miesiące. Mamy cały czas nadzieję, że szczepionki, które dostaliśmy, gdzie możemy się zaszczepić i możemy zabezpieczyć się przed zakażeniem, że one będą na tyle skuteczne, że będziemy wracać do tak zwanego normalnego życia. Niemniej jednak obawy naukowców, w tym konsultantów w dziedzinie chorób zakaźnych są takie, że to wcale nie znaczy, że zaszczepimy się dwa razy i potem zdejmujemy maski i nie obowiązują nas żadne normy, takie jak dystans społeczny, jak dezynfekcja rąk, jak unikanie osób chorych, kaszlących itd. Myślę, że na wiele lat zostaniemy z takimi pewnymi zachowaniami, które w tej chwili trenujemy. Po to tylko, żebyśmy nie chorowali, żeby nie chorowały nasze najbliższe osoby w naszych rodzinach, czy nasi współpracownicy chociaż.
To jeszcze pytanie, które nasunęło mi się w rozmowie o odporności. Znajomy zapytał mnie, a jaką masz grupę krwi? Ja mówię 0+. On mówi, no to świetnie, to może dlatego jeszcze się nie zaraziłaś, może jesteś odporna.
Powiem w ten sposób, ja mam grupę A i też do tej pory nie chorowałem, chociaż pływam między rekinami. To, proszę Państwa, nie ma jednoznacznych odpowiedzi. Ja cały czas powtarzam osobom, które znam lub moim pacjentom, że niestety im dłużej pracuję w zawodzie lekarza, tym bardziej uważam, że medycyna nie ma zastosowania matematycznego, że 2 plus 2 równa się 4. Co chcę powiedzieć przez to? Otóż każdy z nas inaczej choruje, każdy z nas ma inne skłonności do chorób z różnych powodów. Tak jak na wstępie powiedziałem, bardzo istotne jest to, żebyśmy dbali również o dobrą kondycję naszego organizmu. Odpowiednio się odżywiali, odpowiednio znajdowali czas na wypoczynek, na dobry sen i żeby nasza dieta była zbilansowana, żebyśmy unikali chorób przewlekłych, przynajmniej tych, nad którymi możemy w jakikolwiek sposób zapanować. Myślę tutaj o otyłości, myślę tutaj o zespole polimetabolicznym, który z tym się również wiąże, o nadciśnieniu tętniczym, żeby prawidłowo, przecież to jest bardzo proste, wystarczy zakupić aparat do mierzenia ciśnienia i kontrolować to ciśnienie. W razie wątpliwości, w razie wysokiego ciśnienia, pójść do lekarza, nie czekać na to, że to nadciśnienie spowoduje nieodwracalne zmiany w mięśniu sercowym. Uważam, że świadomość w XXI wieku naszego społeczeństwa powinna być dużo wyższa niż to miało miejsce 30-40 lat temu.
Jak pan ocenia, będąc blisko tych, którzy przeszli COVID, ile z tych osób oddaje osocze, czy decyduje się na oddanie osocza?
Mam nadzieję, że osoby zdrowe, osoby, które przechorowały zakażenie koronawirusem, decydują się mimo wszystko na oddawanie swojego osocza, które to oddawanie jest naprawdę bezpieczne. To może mieć podobny przebieg jak oddawanie pełnej krwi. Natomiast proszę pamiętać, że jest to dla organizmu absolutnie bezpieczne, gdyż krwinki, czerwone krwinki wracają do naszego organizmu, a tylko osocze jest pobierane. To osocze jest autentycznie lekiem ratującym życie i ja to na swoje własne oczy widziałem. Czy znam osoby, które z mojego otoczenia najbliższego, które chorowały? No nie znam w zasadzie, oprócz moich współpracowników, którzy chorowali. Natomiast z pacjentami moimi, którzy chorowali, wyszli ze szpitala, no nie mam takiego kontaktu i nie mam takich informacji, żeby oni oddawali krew osobiście. Niemniej jednak zachęcamy wszystkich pacjentów, którzy wychodzą ze szpitala. Zachęcamy ich zarówno na stronach internetowych, jak i poprzez ulotki, które staramy się tym pacjentom również wręczać i poprzez rozmowy, które prowadzimy jako lekarze, jako pielęgniarki, jako zespół medyczny do tego, żeby oddawali osocze swoje po przechorowaniu, po wyzdrowieniu w zasadzie dla innych, bo jest to lek ratujący autentycznie życie.
Dziękuję bardzo za rozmowę.
Proszę Państwa, mamy możliwość szczepienia się. Zachęcam wszystkich Państwa do zapobiegania, czyli do profilaktyki. Każda osoba, która jest do tej pory niezdecydowana, czy szczepić się, czy nie szczepić, zachęcam wszystkich bardzo gorąco. Ja sam zaszczepiłem się w naszym szpitalu jako pierwszy. Dziękuję bardzo.
Karolina Kamińska, dziękuję za dziś i kłaniam się nisko.
Co? Jak? I dlaczego? Porady na 103 i 106 FM. Smak zdrowia.